Mówią, że nigdy nie jest za późno na naukę i nasza 64-latka też nadal się uczy. Mówię tu o Filharmonii Podlaskiej w kontekście zakończonego właśnie sezonu artystycznego. I częściowo w włodarzach różnego szczebla, którzy nią zarządzają i nie zapewniają płynności planowania. Sezon zaczął się pod jednym względem ambitnie. Już w czerwcu ubiegłego roku zachęcano do kupna karnetów, informując o planowanym repertuarze. Pierwszego kwartału tylko. Sezon ten był niestety dziurawy, o nierównym poziomie. Powołany pod koniec ubiegłego sezonu kierownik artystyczny Mirosław Jacek Błaszczyk nie mógł zorganizować dla swojej publiczności pełnej oferty koncertów we wszystkie piątki. Co czynił, gdy sam był podwójnym dyrektorem artystycznym i administracyjnym. Występy artystów ogólnopolskiej sławy, nielicznych sławy światowej, jak pianista Kevin Kenner, poprzetykane były wyjątkowo licznymi koncertami z udziałem lokalnych, solistów czy zespołów. Wśród nich był jeden wieczór, który miał wyjątkowy wymiar, choć i nierówny poziom, w tym również poziom znakomity. To był wieczór z muzyką Stanisława Moniuszki z udziałem zespołu muzyki dawnej Konsort 415, kiedy to nasz znakomity również chór Opery i Filharmonii Podlaskiej śpiewał mszę i modlitwę Ojcze Nasz, kompozytora rodem z Podlasia. Niedobór Moniuszki w tym sezonie nadrabiała jego zapalona orędowniczka, pani Halina Dębkowska, szefująca Towarzystwu Śpiewaczemu jego imienia, która zorganizowała pozaabonamentowy koncert Kurpi Zielonych i Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. To po to, żeby uroczyście obchodzić urodziny Moniuszki. Przetykanie prawdziwie filharmonicznych koncertów pseudoklasyką także miało kontekst moniuszkowski. Wraz ze swoim zespołem Włodek Pawlik promował jazzową płytę Pawlik Moniuszko. I to był koncert znakomity, korespondujący z nagrodą Grammy dla tego artysty. Przy okazji wspomnę, że w tym sezonie wystąpił również laureat Grammy w kategorii muzyki klasycznej Antoni Witt. Otrzymał ją za monograficzną płytę z Pendereckim, którego 85. urodziny Opera i Filharmonia Podlaska świętowała pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka w kwietniu. Wystąpił on, Mirosław Błaszczyk, z powodzeniem, kilkakrotnie zachwycając szczególnie głęboko przeżytą symfonią Zmartwychwstanie Gustawa Mahlera, i był to jeden z najbardziej wzruszających wieczorów, podobnie jak ten, który zakończył sezon. Na zakończenie powtórzono po kilku latach Carmina Burana Karla Orfa, tym razem dyrygował Massimiliano Caldi. Zwycięzca międzynarodowego konkursu dyrygenckiego imienia Grzegorza Fittelberga 20 lat temu. Dzięki temu włoskiemu dyrygentowi współpracującemu z wieloma polskimi orkiestrami, popularna kantata niemieckiego neoklasyka stała się zaskakująca i jakby na nowo napisana. Pojawiła się w niej wyjątkowa klarowność szaty brzmieniowej i wyrazistość każdego szczegółu. Na przykład w jednym krótkim epizodzie kotły współtworzyły jedną warstwę ze skrzypcami grającymi pizzicato, także stapiały się ze sobą. Kotły grały cicho, miękko, szarpanie strun skrzypiec także było potraktowane ze szczególną artykulacją i dynamiką. I jeszcze jeden przykład niesamowitej staranności i kunsztu Caldiego. Każdą warstwę słychać było wyraźnie, pomimo że koncert odbywał się na Odeskiej, na której pogodę akustyczną często narzekaliśmy. Jego występ skojarzył mi się przez to z wielkim wydarzeniem, jakim była wizyta Stanisława Skrowaczewskiego w grudniu 2012 roku. Maestro Skrowaczewski też potrafił oswoić akustykę tej sali, dyrygując jednak samą orkiestrą. Caldi prowadził też chór maestry Violetty Bieleckiej i akurat ten, stojąc z tyłu, miał inne niż zazwyczaj brzmienie. Spójne przy śpiewie tutti, ale mniej jednorodne, gdy śpiewali osobno panowie, a osobno panie. Mogło to być celowe, śpiew w gospodzie czy w ludowych tańcach miał prawo brzmieć bardziej naturalnie czy spontanicznie. Wszystkie atuty, dowody dyrygenckiego kunsztu Massimiliano Caldiego pozwoliły docenić czysto instrumentalne fragmenty Carmina Burana i nieco przyćmiły udział solistów. Nie oni stanowili najatrakcyjniejsze punkty interpretacji, pomimo że tworzą pierwszą ligę krajową polskiej wokalistyki. Obydwoje, sopran Karina Skrzeszewska i baryton Tomasz Rak, prezentowali barwę różną dla różnych rejestrów, ale i tak w ich interpretacji były momenty wzruszające czy atrakcyjne. Osobną kategorię stanowi w utworze partia tenoru i śpiew tenora Adama Sobierajskiego. To jedno wejście opisujące rozpacz pieczonego narożnie łabędzia było znakomite, ale i specyficzne z powodu ściśniętego dźwięku, którego domaga się kompozytor w partyturze. Atrakcją wieczoru był również występ chóru dziecięcego Ewy Barbary Rafałko. Był wdzięczny, spokojny i profesjonalny. A profesjonalizm przygotowania wieczoru przejawił się też w tym, że po raz pierwszy Carmina Burana były wykonywane z polskim tłumaczeniem starogermańskiego i łacińskiego tekstu, który okazuje się czasami bardzo nieprzyzwoity, ale też i pełen dowcipu.